Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcę podziękować za ten dzisiejszy dzień, za błogosławieństwo Twoje, które Ty przeznaczyłeś dla swoich dzieci. Dziękujemy, że możemy Ciebie chwalić tutaj, że możemy stać przed Tobą, klęczyć przed Tobą, klaskać przed Tobą i śpiewać Tobie na chwałę, bo Ty jesteś godzien, Panie Boże. To właśnie Ty dałeś nam nowe życie, to właśnie Ty sprawiłeś, że wszystko nabrało sensu. Chwała i wywyższenie i cześć niech będzie Panu Bogu naszemu dzisiaj i na wieki. Amen. Chciałbym, byśmy, jak przystało na rodzinę Bożą, przywitali się z sobą. Ten najbliższy moment to będzie okazja, aby przywitać się z sobą nawzajem. Wyjdźmy z ławek, prawa strona przejdzie na lewą, lewa na prawą i przywitajmy się. Widzieliśmy ten tydzień miniony? Bardzo dobrze. Ci, którzy nie bardzo, to się nie odzywają. Dobrze. Kilka ogłoszeń. Tą najbliższą środę urodziny ma Wojtan Ewelina. Nie wiem, czy jest wśród nas dzisiaj. A pojechała do mamy, czyli na Węgry. Czy są wśród nas, jest ktoś po raz pierwszy? Chcemy Cię przywitać, zachęcić, cieszyć się z Tobą, że jesteś wśród nas. Jest ktoś po raz pierwszy? O, tam serdecznie. O, i tam. Agnieszko, i tam również. Taki mamy pakiet przywitalny, żeby poznać nas bliżej. A może ktoś przychodzi pozdrowienia gdzieś z daleka? O! O! Wszyscy rozumieli, ale tak na wszelki wypadek przetłumaczę. Pozdrowienia z Jerozolimy albo z Jeruzalem od Agnieszki, Anety oraz Ireny, którzy pojechali na kilka dni, które pojechały. Sorry. Ilena, gdzie jesteś? Ty lubisz właśnie takie... Nie pojechali, ale pojechały. Lena lubi takie zagwozdki. Pojechały na parę dni odpocząć. No i dobrze, że jest im tam dobrze. Dziękuję bardzo. W środę mamy gości z Gruzji. Będzie pastor, który nazywa się Tato. Ciekawe, nie? Nazwisko. To jest jego nazwisko czy imię? Imię Tato. No, tak to jest w Gruzji. Jest wiele rzeczy, jest troszkę inaczej. Mama jest tatą, a tato jest mamą. Tak, przy okazji. No, to jest ciekawe. No, będziemy gościli tego gościa, tego pastora z Gruzji, a to w związku z tym, że jest konferencja w Krakowie, tam jest ogłoszenie a propos tej konferencji. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to w czwartek, piątek, sobotę jest ta konferencja. Można zerknąć na tytuł, na treść tej konferencji i ktoś ma wolne i chęć, to można pojechać. Nawet z tym gościem z Gruzji. Piątek, tak jak zawsze, wjeżdżamy do Ryk, gdzie mamy spotkanie z Ewangelią, z tamtymi mieszkańcami, a także przyjeżdżają z okolicznych też miejscowości. Jest super. Modlimy się, studujemy Słowo Boże, ewangelizujemy. Jeśli ktoś chce z nami pojechać, to co piątek za 15, piąta, oczywiście wieczorem, wyjeżdżamy spod kaplicy. I poproszę też Lenę, żebyś powiedziała troszeczkę na temat tej ewangelizacji, tego festiwalu.
Tak, że będzie młodzieżowy festiwal taki 12 do 15 października. Dobrze mówię, październik, tak? No, przyjeżdżają, no ten festiwal do nas przywożą z Kijowa. Taka jest no, organizacja, taki fundusz, który właśnie daje wsparcia młodym ludziom, nastolatkom, którzy chcą śpiewać, nie wiem, malować, no, grać na scenie, występować, coś tam, no nie wiem, cokolwiek, co jest związane z artem, jak to się z artystyzmem, sztuką, różnym rodzajem. No. I przyjadą takie młodzie ludzie i ja bym chciała zachęcić naszych nastolatków, naszych młodych ludzi, żeby wzięli w tym udział. Będziemy śpiewać, to przygotowujemy takie występ, kilka piosenek. Ktoś będzie śpiewał solo, może będzie jakaś scenka teatralna, może ktoś może jeszcze coś zaproponować i chciałby, może macie znajomych, może macie swoich dzieci tam, czy no nie wiem, kogoś z rodziny, kto dobrze śpiewa. To nie muszą być piosenki religijne. Może być cokolwiek, jakikolwiek, no ja nie wiem, piosenka narodowa.
O miłości, tam, o motylkach.
Jakiś utwór, tak. I kto chciałby, to po nabożeństwie będziemy mieli taką trochę, no posiedzimy, spłonujemy to wszystko. No i możecie zapraszać swoich znajomych i będziemy 15, tak powiem, 14 to będzie taki duży koncert i ewangelizacja w mieście Ryki. Pojadą tam i będą tam ewangelizować. 14, w piątek. O, 13, excuse me, no, 13, no. Także w Rykach będzie, a 15, w sobotę to będziemy tutaj robili też, oni pójdą też na ulicy, zaproszą ludzi na koncert i wieczorem będziemy mieli taki duży koncert i wszystkich was zapraszamy, jeszcze będą ogłoszenia i tutaj w kościele i na Facebooku. No i w niedzielę to będzie taki wielki gala koncert tutaj na nabożeństwie, także... Będziemy robić zdjęcia, filmować, także każde dziecko, każdy nastolatek, każda młoda osoba może wziąć udział. Nie musisz być takim super, no jak to, talented, nie? No, bo akurat to jest dlatego, żeby dać dobry start, żeby wszyscy będą nagrodzeni, czy nagrodzone, czy jak, nagrodzone chyba. Ciężki język polski. No to amen.
Nie, no, więc czujmy się wszyscy zachęceni, a szczególnie młodzi. Już tam z kilkoma rozmawiałem i też zachęćcie innych młodych, żeby chcieli przyjść, wziąć udział. Nawet jeżeli przyjdzie ktoś z twoich sąsiadów i zasiewa piosenkę, to przy okazji usłyszy też Ewangelię. I właśnie o to chodzi, żeby dotrzeć z Ewangelią do jak największej ilości ludzi. Okej, o tym jeszcze więcej w najbliższym czasie. A teraz powstajmy w trakcie tej pieśni. Będziemy inwestować w Królestwo Boże.
Dziękujemy Ci, Boże, za te ofiary, które udało nam się zebrać. Panie, modlę się, żebyś pobłogosławił każde serce, które inwestowało i inwestuje w Twoje Królestwo. I niech to wszystko będzie pomnożone stokrotnie, Panie, i użyte dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci za ten czas. Amen.
Świętym, że Duch Święty wieje jak chce, że rozdaje dary różnorodne w swoim kościele. Ja mam taką propozycję, że jeśli ty albo ty, jeśli miałeś jakieś mocne słowo od Pana Boga, Pan Bóg ciebie dotknął i wiesz, że masz, że możesz się czymś podzielić, Pan Bóg do ciebie przemówił i masz słowo też dla kościoła, to zachęcam, żebyś mógł z tym do mnie przyjść i rozważymy razem i chciałbym, żebyś podzielił się tym słowem tutaj przed zborem. No i dzisiaj też jedna osoba młoda, właściwie wczoraj już mi dała znać, że właśnie ma takie, nie wiem, przemyślenia, świadectwo, inspiracje od Pana Boga właśnie dla Jego chwały, dla zbudowania nas wszystkich. No to mówię, dobrze, to podziel się tym. No i poproszę ją, żeby się podzieliła. Proszę bardzo.
Chwała Bogu wszystkim. Ja dosłownie nie wiem, jak pastor to robi co tydzień, to jest tak stresujące, że ja nie mogę. W każdym razie chciałabym się podzielić takim krótkim świadectwem, ale też czuję, że Bóg mi dał słowo, które chcę, żebyśmy wszyscy tutaj usłyszeli. I zacznę od tego, że ostatnie kilka tygodni były naprawdę bardzo trudne dla mnie i dla całej mojej rodziny. Dosłownie jednego poranka wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło właśnie nie tak. Dosłownie pamiętam, do tej pory obudziła mnie moja mama o 7 rano, zadzwoniła do mnie, nie było jej wtedy w domu I po prostu nagle tyle różnych po prostu rzeczy się wydarzyło. Mój dziadek miał wypadek, moja babcia później już umarła. Moja mama naprawdę walczyła z ogromną demoniczną opresją i myślę, że ona będzie się chciała podzielić tym świadectwem sama, bo Bóg ją w sposób po prostu supernaturalny uzdrowił, uwolnił i to było naprawdę coś niezwykłego i bardzo potężnego. Ale chciałabym dzisiaj do was się z wami podzielić słowem a propos pokoju, bo Bóg w trakcie tego czasu bardzo mnie uczył o tym, uczył tego, jak mieć pokój pośród fal. I to jest bardzo, bardzo trudne, bo tutaj już nie chodzi, to nie jest sytuacja, w której ty możesz udawać, że ty masz pokój, bo ty możesz udawać, możesz pójść do ludzi, możesz powiedzieć, a nic mnie to nie obchodzi, wszystko jest ze mną okej, i tak dalej, ale pod koniec dnia, kiedy jesteś sam w domu, kiedy leżysz w łóżku i po prostu nie możesz zasnąć, bo wszystko tobą miota i po prostu masz taki ogromny niepokój w sercu, to jest znak, że coś jest nie tak. To jest znak, że tego powinno nie być. I chciałabym przeczytać bardzo, bardzo znaną wszystkim historię z Biblii pod tytułem Uciszenie burzy. To jest Marka, 4 rozdział, 35 werset. Jego chcę przeczytać. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór. Przyprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? I wiecie, myślę, że pierwszym krokiem do odzyskania pokoju pośród fal jest zrozumienie, jaką pozycję zajmuje Jezus przede wszystkim, ale też odkrycie, gdzie w tym wszystkim jest diabeł. Bo bardzo często przypisujemy różne rzeczy Bogu, który w rzeczywistości on nie miał nic wspólnego, z którymi po prostu on w rzeczywistości to nie jest w jego naturze coś takiego robić. I wiecie, w Jana 10 rozdziale jest napisane, że złodziej przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I jeszcze w innym miejscu, Jana 8, 44, jest napisane, że on był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I prawda jest taka, że często jak sobie myślimy o diable i w jaki sposób on może się ukazać w naszym życiu, możemy mieć tam wyobrażenia, że on przyjdzie, nagle stanie pośrodku pokoju straszny i będzie nas straszył i tak dalej. Ale nie wykluczam tego, że to się może zdarzyć, ale prawda jest taka, że diabeł ma największe pole działania w twoim umyśle. Diabeł jest kłamcą. Diabeł jest kłamcą i wszystko, co on mówi, jest kłamstwem. Dlatego on przyjdzie do ciebie i on ci nie powie nie wiadomo jakich niestworzonych rzeczy, które są nierealne dla ciebie. On ci powie: ty się do niczego nie nadajesz. Ty jesteś beznadziejny, wszystko pójdzie nie tak. On cię będzie atakował tak, aż dopóki ty w to nie uwierzysz. I to jest właśnie jego pole działania. Jego pole działania, rzeczy, które wydają się możliwe, które wydają się prawdopodobne, ale to są kłamstwa. Ale powiem wam też jeszcze, że w Marka 28 jest napisane, że cała moc, cały autorytet, cała siła, cała władza została dana Jezusowi. I co to oznacza? To oznacza, że jest ktoś, kto sobie biega bez tego wszystkiego. To znaczy, że Jezus tylko i wyłącznie ma ten autorytet i diabeł nie ma autorytetu. On nie ma autorytetu i jedyny sposób, w jaki on może zdobyć twój autorytet, to przyjść do twojego życia, nakłamać, aż do momentu, w którym ty mu powierzysz swój autorytet. To jest jeden, jedyny moment. W momencie, kiedy ty sobie zdasz sprawę, kim ty jesteś w Jezusie i kim Jezus jest, że On jest prawdą, że On jest życiem, że On jest uzdrowicielem, że On jest alfą i omegą, że On jest twoim przyjacielem, że On jest twoim pocieszycielem, odkupicielem, zbawcą całego świata, że On jest sensem życia, że On jest jednym i jedynym Bogiem. Jednym Bogiem, który umarł na krzyżu, który zabrał to wszystko. I chcę wam jeszcze powiedzieć, co mnie bardzo dotknęło, to to, że bardzo często przypisujemy różne fale i różne jakieś sztormy w naszym życiu Bogu. Ale zobaczcie, jak był ten sztorm, Jezus nie mógłby go uciszyć, gdyby to był sztorm od Boga. On by działał teraz, on by działał przeciwko Ojcu, a to się nie zdarza. To się nie zdarza. I nie mówię, czasem Bóg przyjdzie i będzie nas dyscyplinował i On będzie nam pokazywał, On będzie nas poprawiał, On będzie nam pokazywał, gdzie popełniamy błąd. Ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Bardzo często to są po prostu ataki diabelskie, które On chce, żebyś przypisał Bogu. Chce, żebyś był obrażony na Niego. Ale powiem wam jeszcze ostatnią rzecz, już będę starała się kończyć, że bardzo często nie możemy czegoś odpuścić. I to jest moment, w którym sami wydłużamy sobie ten sztorm i te fale. Nie możemy przebaczyć, nie możemy zapomnieć, nie możemy po prostu oddać tego Bogu. I wiecie, jest takie bardzo popularne przysłowie w języku polskim, że czas leczy rany, ale to jest nieprawda. Jezus leczy rany. Czas jedyne, co robi, On może jakoś tak zagłaskać, On może jedynie jakoś sprawić, że ty może troszeczkę o tym zapomnisz, ale prawda jest taka, że jeśli ty staniesz tą sytuacją w twarz, ty dalej będziesz zraniony. Ciebie dalej to będzie boleć. Ale Jezus ma moc uzdrowić to zupełnie. Jezus jest na tyle potężny, że On to może zrobić. I wiecie, raz leżałam, byliśmy na wakacjach z rodziną i było mi jakoś tak ciężko, nie mogłam zasnąć i przez cały dzień leciała mi w głowie taka jedna piosenka, która mówiła o poddaniu się. I bardzo często mówimy o to, że poddaję się Tobie. I ja wtedy tak, ja nie jestem, ja przyszedłem, gdzie jest diabeł, a gdzie jest Jezus w tym wszystkim. Panu, o już jest. On nie chce Twojego dobra i nigdy nie chciał. Jeśli nawet da ci coś, co może ci sprawiać na początku przyjemność, to jest bardzo krótkotrwałe. To jest bardzo krótkotrwałe. Koniec końców ty nigdy nie będziesz do końca usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Jedyna pełnia, prawdziwa pełnia, która jest w Bogu. I bardzo chcę, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że jest nadzieja, że te wszystkie sztormy, nie ma burzy, której Bóg by nie uciszył. Nigdy nie jest dla Niego za późno. Nigdy nie jesteś pogrążony w grzechu, w czymkolwiek za bardzo, żeby On nie mógł do Ciebie podejść, żeby On Cię nie mógł z tego wyrwać. Jedyne, co musisz zrobić, to przyjść do Niego i powiedzieć Mu: Boże, oddaję się Tobie. I Boże, oddaję Tobie te moje wszystkie zmartwienia i pozwól Mu walczyć za Ciebie. Także chciałabym jeszcze na koniec, jeśli mamy jeszcze chwileczkę, to zaśpiewać piosenkę. To jest piosenka, którą pierwszy raz usłyszałam. Zawsze ją jakoś ignorowałam, tak przełączałam, jak gdzieś wyskakiwała mi, ale pewnego razu jakoś sama się dosłownie włączyła i jak ją usłyszałam, po prostu siedziałam i płakałam. Szczerze mówiąc, bardzo często płaczę, ale ze szczęścia bardziej. W każdym razie powstańmy proszę. Chciałabym, żebyśmy wspólnie uwielbiali Boga. Oddaj Mu w tym momencie wszystko, co masz. To jest moje pragnienie, żebyśmy oddali Mu się zupełnie. Pod Jego panowanie, bo Jego panowanie jest jedynym właściwym panowaniem. przyjść do mnie. Wierzę naprawdę w moc modlitwy i w moc wstawiennictwa. Także chcemy się z Tobą modlić, cokolwiek by to nie było. Dziękuję teraz.
Merci, merci beaucoup. Ponieważ Ewa wprowadziła nas w taki klimat uwielbienia, to może zaśpiewamy jeszcze w tym klimacie jeszcze 2-3 piosenki. Mam chęć powielbiać Pana Boga. Zróbmy to. Powstajmy i uwielbimy Pana Boga. On jest tutaj obecny i uwielbimy Go. On jest godzien. Dobry Pan Bóg, który daje pokój, jak mówiła Ewa, który tylko jedynie może dać prawdziwy pokój. Żebyś Ty był moim życiem. Chcę, żebyś był moją nadzieją. I przyjmij tego Jezusa do swojego życia. Poproś Go, zaproś Go, a On wstąpi do Twojego serca. Wystarczy jedna Twoja modlitwa, a wszystko się zmieni. Jedno Twoje zdanie, jedno słowo, Panie Jezu, a On przyjdzie, On wszystko dobrze zrobi. Uczyń tak, jak śpiewamy w tej pieśni i nigdy tego nie będziesz żałować. Naszą nadzieją, naszym życiem. Dziękujemy, że możemy uczynić Ciebie naszym Panem, naszym wodzem. Panie Boże nasz, i Ty wyprostujesz nasze ścieżki i Ty wszystko dobrze uczynisz. I w ogóle najlepszym krokiem w naszym życiu jest krok w Twoją stronę. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz. Dziękujemy za nowe życie, które mamy w Tobie. Dziękujemy, że już od młodości naszej możemy mieć więź z Tobą i to jest radość i to jest, Panie Boże, nowe życie, nowe perspektywy, nowe horyzonty, Panie Boże, których nikt w innych warunkach nie pozna. Dziękujemy Ci, Panie Boże. Ty czynisz wszystko nowym. Ty, Panie Boże, czynisz wszystko pięknym. Panie Boże, Ty dekorujesz nasze życie swoimi darami, swoją obecnością. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, abyśmy my wszyscy umieli pójść za Tobą, w Twoją stronę, aby być Ci posłuszny, bo w tym jest właśnie nasz pokój, o którym dzisiaj mówiliśmy. Dziękujemy. Alleluja. Amen. Amen. Dziękuję Wam. Cudownie, tak? Miał być koniec świata. I no, końca świata nie było. Może czyli za parę dni, za parę miesięcy, za parę lat, ale wczoraj akurat nie było. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest z tego dwa główne wnioski. Pierwszy jest taki, że rację miał Pan Jezus, który powiedział, że nikt nie może znać dnia końca świata, dnia przyjścia Pana Jezusa też. Nikt nie może i nikt o tym nie wie, tylko sam Ojciec o tym wie, więc to zachęca nas jeszcze bardziej do zaufania Słowu Bożemu, a nie człowiekowi. To jeden wniosek. Ale drugi, który ma związek z nami, drugi wniosek, który ma związek z nami, jest taki, że mamy być zawsze przygotowani. Nawet jeżeli ktoś powie i akurat trafi, jak ślepe kurze ziarno, chociaż to nie jest dzisiaj aż takie trudne, żeby trafić, bo wiele rzeczy wokół nas wskazuje na to, że koniec rzeczywiście może być bliski, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie. W każdym razie my mamy być ready, mamy być gotowi. I wtedy nic nas nie zaskoczy. Czy jesteśmy gotowi? No tak, słabe są głosy, parę słabych głosów się odezwało, reszta niech się przygotuje i będzie gotowa. Ale ja właśnie dzisiaj chcę właśnie o tym mówić, o dniach ostatnich. Jeśli wczoraj wszyscy o tym mówili, prasa, artykuły, dlaczego miałby być ten koniec świata, to byłoby niefartem, żeby tego nie wykorzystać. I dzisiaj nie mówić właśnie o dniach ostatnich. I chcę by powiedzieć, wymienić charakterystykę dni ostatnich. Jeśli w tych dniach ostatnich żyjemy, a czujemy przez skórę, że tak może być, no to trzeba troszeczkę o tym powiedzieć. Te dni ostatnie, ich cechy można wyróżnić w trzech sferach, w trzech obszarach. I zaraz właśnie będę o nich mówić, ale lubię taki dialog z moimi słuchaczami. Jak myślicie, w jakich trzech obszarach, w jakich trzech sferach wokół nas widzimy, że naprawdę żyjemy w dniach ostatnich, że rzeczywiście ten koniec świata może być w przyrodzie, tak? W czym jeszcze? W rodzinie, tak? Czyli no, relacja, rodzina, relacja z ludźmi, tak? Wojny, wieści o wojnach, nienawiści, tak? Dzięki. To, co się stało w Meksyku, czy się na ziemi, to już siostra mówiła, przyroda. No i to, że się tam zabijają w tym Meksyku na potęgę. No tak, wszystko się wali i pali. Dobrze. każdym razie te trzy główne sfery to niekoniecznie no tak rodzina, to są takie drobniejsze podpunkty, ale główne punkty są takie. Ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. W sferze moralnej, w sferze duchowej widzimy te cechy dwóch ostatnich. No i na koniec w sferze intelektualnej. Sferze naszego umysłu. Ja o tym chcę powiedzieć, no, bo my to wszystko wiemy, my to wszystko widzimy wokół nas, obserwujemy, ale żeby sobie tak do końca uświadomić. Więc w sferze moralnej, sfera sferą, ale ja potrzebuję okulary, a tych chyba wziąłem, zawsze miałem zapasowe. Mam. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza. Dla mnie zorientowanych jest po pierwszym liście do Tymoteusza. Trzeci rozdział i wiersze. Pierwszy, trzeci, szósty. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Czytamy wiersze. Pierwszy, trzeci i szósty. A więc, mówi apostoł Paweł z inspiracji oczywiście Ducha Bożego, a więc, że w dniach ostatecznych, albo jak my to nazwaliśmy ostatnich, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem, nie, to później. Trzeci wers. Będą bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Szósty wiersz. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości. W sferze moralnej obserwujemy wokół nas i tutaj nie trzeba skończyć jakieś fakultety. Widzimy to wręcz gołym okiem. Obniżenie standardów moralnych. Z jednej strony przemoc, z drugiej strony wraz z tym różne przywary, które widzimy wśród ludzi wokół nas. Słowo to przywara rzadko się obecnie używa w języku polskim, więc kilka synonimów tego słowa przywara. Ich jest ponad 100, znalazłem w komputerze. Więc skaza, ułomność, samowolność, krnąbrność, nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie, zuchwałość, amok, nienormalność, nałóg, zła skłonność i jeszcze szereg innych. I w takim otoczeniu przychodzi nam dzisiaj żyć. Jeszcze 10 lat temu świat nie był tak rozmontowany, jak jest dzisiaj. Jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu świat wyglądał inaczej. Oczywiście wszystko już zbieżało w tym kierunku, ale żyło się jednak inaczej. W obecnej chwili wszystko ulega intensyfikacji, zagęszczeniu i to bardzo wyraźnie widzimy wokół nas. Upadek standardów moralnych, ponieważ dla nas chrześcijan, my wiemy to nie tylko, że dla nas chrześcijan, ale my wiemy, że jedynym standardem moralnym, który panuje, jest na tronie i trzeba się go trzymać, żeby mieć jakiś azymut w życiu i nie dać się zgubić, to jest Pismo Święte, to, co Bóg nam przekazuje. Kiedy brakuje tego wyznacznika, kierunku, kiedy brakuje tego studium moralności, etyki, które znajdujemy w Piśmie Świętym, człowiek musi się zgubić. Musi się zgubić, zaczyna chodzić po omacku, wpada do przepaści i nawet nie wie, że wkrótce skończy się bardzo źle. Nie muszę nazwać tutaj przykładów, bo wiemy, na czym polega to obniżenie standardów moralnych. I na prawo, i na lewo. Czy czytamy gazetę, czy wchodzimy do internetu, czy oglądamy telewizję, czy nawet w rozmowach te standardy uległy drastycznemu obniżeniu. To widzimy wokół nas. I apostoł Paweł, gdy pisał o czasach ostatnich, to przez Bożą inspirację napisał takie właśnie słowa. I mówi do czytelników, którzy czytaliby to Słowo Boże w tych trudnych czasach, że właśnie wy żyjecie w czasach ostatnich, dam wam oznaki tych trudnych czasów, tych złych czasów. I czytaliśmy o ludziach, którzy w tych czasach będą żyli. I rzeczywiście, gdy obserwujemy to, co się wokół nas dzieje, możemy tylko powiedzieć, tak, Słowo Boże ma rację. Tak, rzeczywiście się wokół nas dzieje. Pan Bóg nas uprzedził i my widząc to, musimy wiedzieć, w jakich czasach żyjemy. Musimy odstąpić od wielu rzeczy, żeby podążać tylko tą ścieżką wyznaczoną dla nas przez Pana Boga. Ta sfera moralna zmieniła się bardzo mocno właśnie w ostatnich latach i my jesteśmy tego świadkami. Ty i ja. To, że jesteśmy w Kościele, to, że mamy więź z Bogiem, to, że młodzi ludzie tutaj mogą występować i mogą mówić o swoim kontakcie z Panem Bogiem, o tym, że Go słuchają, są Mu posłuszni, to jest łaska. To jest wielka, wielka rzecz, na którą oczywiście nie zasługujemy, bo to jest łaska, ale Pan Bóg działa. Pan Bóg działa, tylko niewielu ludzi chce Pana Boga słuchać. Jeśli Pismo Święte mówi o soli, jeśli Pismo Święte mówi o tym, że ma być sól na tej ziemi, bo jeśli zabraknie soli, jeśli ona zwietrzeje albo jej zabraknie, no to już wtedy jest naprawdę koniec. Ale ta sól jeszcze istnieje i tą solą jesteśmy my. Ty i ja jesteśmy solą tej ziemi. W tym otoczeniu, w którym brakuje tych wysokich standardów moralnych, albo których w ogóle nawet nieraz nie ma. W tym otoczeniu, gdzie panuje samowola, gdzie jest nieposłuszeństwo, brak dyscypliny, jakaś zuchwałość, nienormalność, jakaś nałogi, złe skłonności, które panują, to w tym otoczeniu ty i ja poprzez nasze służenie Panu Bogu i Jego standardom, my jesteśmy solą tej ziemi. I to dzięki nam Pan Bóg jeszcze ma cierpliwość. Dzięki nam, dzięki chrześcijanom, którzy chcą się Bogu podobać, Pan Bóg jeszcze wstrzymuje swoje sądy. Ale powoli one przechodzą. Powoli jest ich coraz więcej. Jesteśmy świadkami różnych rzeczy, które wokół nas dzieje. Też wspominaliśmy o tych pogodowych anomaliach chociażby. Mamy być tą solą i mamy nie obniżać standardów. I wszystko wokół nas, wszyscy wokół nas niech ich nie mają, niech je obniżają, ale my mamy stać na stanowisku wysokich standardów Słowa Bożego. To jest ta sfera moralna. I w tej sferze duchowej również widzimy cechy czasów ostatnich albo ostatecznych. Drugi list do Tesaloniczan tym razem. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział i wiersz trzeci, czwarty. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wnosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To ta sfera duchowa. Ta sfera duchowa, która jest ważna, szczególnie dla człowieka. Zwierzę tego nie potrzebuje. Człowiek żyje w sferze fizycznej, ale też w sferze duchowej. I w tej sferze duchowej Bóg ma być obecny. I ta sfera duchowa, w której przestrzeń ma zajmować Pan Bóg, jest zepsuta w obecnym świecie, w którym żyjemy. Brak bojaźni Bożej. Pan Bóg, Jego standardy, co On ma do powiedzenia, a kto by się tym przejmował? Brak bojaźni Bożej, a brak także brak czasu dla Boga. I to jest, ta druga rzecz jest czymś, co dotyka także ludzi wierzących. Mamy tyle zajęć, tyle jest rozrywki, tyle jest możliwości, aby czas spędzić, a czasu każdy ma tyle samo, czyli 24 godziny na dobę. Tylko 24 godziny. I chorujemy na brak czasu dla Boga. A Pan Bóg chciałby z nami rozmawiać. Jeśli ktoś może powiedzieć świadectwo, jeżeli ktoś może powiedzieć proroctwo, jeżeli ktoś może podzielić się czymś dla zbudowania Kościoła, dla chwały Pana Boga, to musi być człowiekiem, który znajduje czas dla Boga. Nie ma czasu dla Boga, nie ma świadectwa. Nie ma czasu dla Boga, nie ma objawienia, nie ma proroctwa. Więc jeśli generalnie świat zajmuje się swoimi sprawami i mało ma czasu dla rzeczy dobrych, to my chrześcijanie powinniśmy także zwracać na to uwagę, aby znaleźć czas dla dobrych rzeczy, dla spraw duchowych, dla Boga. Słowo Boże mówi do nas, że w ostatnim czasie będziemy mieli do czynienia z odstępstwem, z apostazją, z odejściem od wiary, a także z takim zjawiskiem, gdzie będziemy widzieli, że wielu idzie za nauką Antychrysta. Wielu powie mi, no ale tego Antychrysta jeszcze nie ma, gdzie on jest? Oczywiście, Pismo Święte mówi, że On objawi się, w swoim czasie On się pojawi. To będzie fizyczna osoba, którą wszyscy zobaczymy, o niej usłyszymy. Ale póki co widzimy już Jego jakby macki w tym świecie. Słyszymy z różnych ust Jego nauki antychrystusowe, czyli przeciwne do nauki Chrystusa. Diabelskie, mówiąc prosto z mostu. Jego duch już działa. Jeszcze się nie objawił, jeszcze go nie widzimy, ale Jego duch już działa wśród ludzi globalnie na tej ziemi. Odstępstwo od wiary. Czy mówi się w Polsce bardziej, może najbardziej właśnie w tych krajach europejskich, ale czy na Zachodzie mówi się o Panu Bogu, czy ktoś próbuje cokolwiek wytłumaczyć z punktu widzenia Biblii, wiary? Nie, wręcz odwrotnie. Wszystko, co jest biblijne, wszystko, co ma związek z Panem Bogiem, jest spychane na margines, traktuje się z pogardą, jest zerowane. Odstępstwo i słuchanie nauk antychrysta, którego duch już działa, mimo że jeszcze go fizycznie nie widzimy. Taką cechą charakterystyczną tych czasów, w których żyjemy, krótko przed końcem świata, nazwę to po imieniu, krótko przed przyjściem drugim Pana Jezusa, na które czekamy, jest to, że dobro jest nazywane złem, a to, co było do tej pory złem, nazywane jest dobrem. Aż trudno uwierzyć, że nastąpiła taka przemiana skrajnych pozycji, skrajnych postaw, skrajnych stanowisk. Dobro jest złem, a zło jest dobrem. Pismo Święte nas o tym uprzedza. Ci, którzy czytają Pismo Święte i wierzą Jemu, wiedzą, że Pan Bóg to przepowiedział. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Więc w tej sferze duchowej widzimy takie przemiany, które również muszą nas doprowadzić do wniosku, że przyjście Pana jest bliskie, że koniec świata nie jest daleki. I na koniec sfera intelektualna. Wróćmy do tego listu do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, ten nasz trzeci rozdział. I przeczytamy teraz ten cały fragment od pierwszego wiersza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. A bowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie zbaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidocznie się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Także i w sferze naszego umysłu. Już wcześniej ta młoda osoba, która tutaj była i składała świadectwo, zauważyła, że diabeł wojuje z prawdą w sferze naszego umysłu, w sferze naszego intelektu. Oczywiście w każdej dziedzinie on może mieć swoje brudne łapy, ale najbardziej podstępnie może podejść nas właśnie w sferze naszego intelektu, w sferze naszego umysłu. Jak to widzimy w świecie, który jest wokół nas? Po pierwsze, ta zarozumiałość elit. Oni naprawdę w to wierzą, elity, ci, którzy doszli do władzy, ci, którzy nam rządzą, ci, którzy mają władzę, mają pieniądze, oni naprawdę w to wierzą, że oni posiedli wszelką mądrość, że oni potrafią rządzić dobrze, mają wszelkie instrumenty, żeby doprowadzić do szczęścia ludzi, ten glob prowadzić prostą drogą. Oni naprawdę w to wierzą. Ja nie mówię oczywiście o naszych władzach. Nie, nie, nie. Nie walczę z naszymi władzami, żeby dobrze to rozumieć. Ja modlę się o nasze władze. Ja mówię szerzej. Mówię szerzej. Ci, którzy międzynarodowo potrafią sprawować kontrolę nad ludźmi, nad naszą ziemią. Zrozumiałość elit. Zawsze wiedzą lepiej, co trzeba ludziom, jeżeli, no, a to o tym później. Poza tym komunistyczne idee, jak na przykład to migranckie multikulti, brak Boga w społeczeństwie, wyrzucenie go w ogóle z umysłu, ze świata myśli. W rezultacie pojawia się tak zwane słowo depopulacja. Człowiek, który wierzy w Pana Boga, wie, że Pan Bóg wszystko trzyma w swoim ręku i nie dopuści, żeby zabrakło żywności, nie dopuści, żeby woda była zatruta, żeby i tak dalej, bo Pan Bóg wszystkim rządzi. I w swoim czasie zainterweniuje, w swoim czasie wyśle swoich ludzi, w swoim czasie otworzy odpowiednie tam sfery niebieskie, ponieważ On to wszystko stworzył i On wie, jak kierować tym światem. Ale człowiek, który jest ateistą, człowiek, który wyrzucił Pana Boga ze swojego życia, mówi o depopulacji. Czyli oni wierzą w to, że tak trzeba zrobić. Doprowadzić do tego, żeby mniej ludzi mieszkało. Różnymi sposobami. Nawet do wojny włącznie. Może tego nie powiedzą wprost, ale z tego jaką prowadzą politykę, z tego, co słyszymy, co mówią w kuluarach, to właśnie tak chcą nami rządzić. Przy okazji też walka z chrześcijaństwem. To, co widzimy, co się dzieje u nas mniej, ale tam w tych innych obszarach świata, jest to prawdziwa walka z ludźmi, którzy wierzą w jedynego Boga. Walka z chrześcijaństwem na różnych frontach. Wyrzucić w ogóle tych, którzy mówią, że wierzą w Boga, w ogóle ich zredukować do małego marginesu. No i dekadencja. Może nie wszyscy muszą znać, co to słowo. Oznacza to rozkład, destabilizacja, upadek, rozprzężenie. To są wszystko zjawiska, które widzimy wokół nas. Ten rozkład, to rozprzężenie. O moralnym już mówiłem, ale także i w każdej innej dziedzinie. Na przykład wielu uważa, że minął czas na różne dyskusje. I ja tak dawno, parę dni temu czytałem taki artykuł, gdzie autor z wielkim przekonaniem pisze: nie ma dyskusji. Po co z tymi innymi dyskutować? Wszyscy won. Na przykład chodziło o szczepionki. No i ci, którzy mają umysły otwarte, no to się troszkę interesują, o co tam chodzi w tych szczepionkach. Mówią, że autyzm, że współczesne szczepionki są zarażone, że mają w sobie jakieś ciężkie metale, więc trzeba uważać i tak dalej, i tak dalej. Że trzeba uważać i tak, no, trzeba wiedzieć coś na ten temat, ale ci, którzy reprezentują tą jedną linię, mówią: jak ktoś ma inne zdanie, to won z nimi. Nie rozmawiamy, nie ma dyskusji. Racja jest po naszej stronie i koniec, kropka. Nie ma dyskusji. I to nie tylko się tak dzieje w sferze szczepionki. W każdej dziedzinie tak się dzieje. Ci, którzy mają jakąś władzę, dorwali się do mediów, to stają się ludźmi, którzy jedynie uważają się za heroldów prawdy. Wszystkich innych zlikwidować, nawet jeśli się da, jeśli by się dało. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Żadnej dyskusji, żadnej debaty. I dlatego później oceniają nas tych, którzy chcą mieć inne zdanie. Demagog, ksenofob, nacjonalista, populista. A gdy chodzi o nas, o chrześcijan, którzy chcą wierzyć w Boga i mówią o Biblii, mówią o nauce Pisma Świętego, nazywa się takich sekciarzy, nazywa się takich fanatykami religijnymi. Won! Nie trzeba takich, mówią. Tak więc, jeśli czytamy Pismo Święte i do tej pory zdumiewaliśmy się, jak to możliwe, że przyjdzie antychryst, który będzie mówił rzeczy przewrotne, bluźniercze przeciwko Bogu i świat za nim pójdzie, jak to możliwe? Nawet wierzący dadzą się zwieść, wielu wierzących da się zwieść. Jak to możliwe? Pytaliśmy nieraz. I patrząc na te obecne wydarzenia, rozwój wydarzeń, ze smutkiem trzeba powiedzieć, że antychryst, gdy przyjdzie, nie będzie miał trudnego zadania. Bardzo będzie miał łatwe zdanie, żeby zwieść cały świat, a jeśli się da, nawet i dzieci Boże. Bo jeżeli, Bo jeżeli dzieci Boże więcej niż Pismo Święte, niż Biblię, więcej niż kontakt z Panem Bogiem, cenią sobie kontakt z mediami, z internetem, no to rezultat będzie jeden. Zwiedzenie i uwierzenie kłamstwu. A oni już, gdy mają nasze umysły w posiadaniu, to wszystko nam są w stanie wytłumaczyć. Nawet wtedy, gdy będzie paruzja, gdy będzie przyjście Chrystusa i miliony chrześcijan naraz znikną, też oni wszystko będą w stanie wytłumaczyć w sposób naukowy. Dlatego, że oni są w posiadaniu prawdy i tą prawdę będą mogli nam powiedzieć. 1 Tymoteusza 4:1-2. 1 Tymoteusza 4:1-2. A Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To także jest do nas. Odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. A także Efezjan 4:4. Ile jest tutaj ostrzeżeń dla nas, ile tutaj opisów, które powinniśmy znać na pamięć, aby nie dać się uwieść, aby nie dać się zwieść, aby nie wierzyć kłamstwu. Efezjan 4:17. Do 20. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Przyćmiony umysł. To, co Pan Bóg dał nam, abyśmy widzieli, abyśmy rozumieli, wyciągali wnioski, byli w stanie odróżnić kłamstwo od prawdy, w ogóle byśmy poznali prawdę, to ten fantastyczny instrument dany nam od Boga może być przyćmiony, źle funkcjonujący, dający fałszywe sygnały. Przyćmiony umysł. I w związku z tym dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. O, co do nas teraz, w tym czasie? Wróćmy do Tymoteusza. 1 Tymoteusza 4:13. 1 Tymoteusza 4:13. Dopóki nie przyjdę, to mówi apostoł Paweł, ale zobaczcie, to tak jakby Chrystus mówił, dopóki ja nie przyjdę, i pisze, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Odnów swój dar. Odnówmy naszą duchowość. O to się troszcz. W tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają i widzą. Postańmy do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy, że twoje słowo jest prawdą i gdy je czytamy i gdy jesteśmy związani z tym słowem, możemy rozpoznać znaki czasów. Panie nasz Boże, ty nas ostrzegłeś, ty nam pokazałeś, abyśmy byli czujni, abyśmy wiedzieli, w jakich czasach i okolicznościach żyjemy. Panie nasz Boże, dlatego teraz modlimy się, Panie Boże nasz, o to, abyśmy umieli jeszcze głębiej zapuścić korzenie w Tobie, w Biblii, w prawdzie. Bo jeśli tego nie zrobimy, to zostaniemy porwani przez kłamstwo, przez niewiedzę, przez ten świat, który jest ateistyczny, bez Ciebie, który żywi się kłamstwem, gdzie działa duch antychrysta. Panie Boże, my tego nie chcemy. My chcemy iść za Tobą. Chcemy, Panie Boże, trwać przy prawdzie, którą Ty oferujesz. Dziękujemy. Dziękujemy, że w Tobie jest życie. Dziękujemy, że w Tobie jest prawdziwe życie. My tym życiem tchniemy i to życie chcemy mieć i innym jeszcze przekazać. Dziękujemy Tobie. Panie Boże nasz, że jesteś naszym Panem i naszym Bogiem i nie chcemy mieć innego Pana. Nie chcemy, Panie Boże, słuchać innych, którzy nie znają Ciebie i w związku z tym też posługują się kłamstwem, fałszem. Panie Boże, jakąś manipulacją. Panie Boże nasz, my chcemy trwać przy Tobie, słuchać Twojej prawdy i jej się trzymać. Pomóż nam w tym, pomóż nam, Panie Boże, też innych prowadzić do prawdy, otwierać im oczy, Panie Boże, i działać w Duchu Świętym, działać, Panie Boże, w mocy Twojej, którą Ty dajesz każdemu. Słabi jesteśmy. Panie Boże, wyznajemy, że słabi jesteśmy, wyznajemy, że potrzebujemy więcej od Ciebie mocy Twojej z góry. Potrzebujemy więcej od Ciebie światła, więcej objawienia Twojego, Panie nasz Boże. Ty nam pomóż, wzmocnij, abyśmy tą drogę, Panie Boże, znali i nią tylko szli. Abyśmy nie zależali standardów. Twoje standardy są taki, amen. Panie Boże, chcemy się tego trzymać. Dziękujemy za wszystko. Kochamy Ciebie, Panie Boże nasz, za zbawienie, za uzdrowienie, za prowadzenie, za światło Twoje. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz. Chwała niech będzie. Chwała Tobie, Boże nasz. Naprawdę jesteśmy wdzięczni. Przyjmij chwałę z naszych ust, bo jesteś godzien, Panie Boże, jesteś godzien. Pomóż też nam innych prowadzić do prawdy. Pomóż nam, Panie Boże, także i innym mówić, aby zeszli z tamtej drogi i weszli na tą Twoją. Dziękujemy, uwielbiamy. Amen. Amen. Jeśli ktoś chciałby prosić o modlitwę, to tak jak robimy to zawsze, można wyjść, bracia i siostry pomodlą się, a w tym czasie zaśpiewamy jedną, dwie pieśni kończące naszą społeczność.